Rozdział szósty. Jak stworzyć lepszą wersję księgarni? Żartowaliśmy kiedyś, że idealna strona Amazona nie wyświetlałaby pola wyszukiwania, linków nawigacyjnych ani listy polecanych przedmiotów, tylko gigantyczny obrazek jednej książki. Tej jednej, którą chce się kupić w następnej kolejności. Greg Linden, były programista firmy Amazon. Jeff Bezos i jego niewielki zespół uruchomili firmę w ciągu zaledwie roku od jego przybycia do Seattle. Najpierw Jeff musiał pozyskać komputery, które obsługiwałyby stronę i przechowywały wszystkie zgromadzone przez niego dane na temat książek. Kupił więc dwie czy trzy stacje robocze Sun Microsystem. Były to małe, ale potężne maszyny, z których inżynierowie często korzystali przy projektowaniu produktów lub obsłudze sieci komputerowych. Największe nakłady firma Amazon musiała oczywiście ponieść na zakup lub tworzenie oprogramowania. Dyrektorzy startupów często przyjmują błędne założenie, że nikt z zewnątrz nie jest w stanie stworzyć tak dobrego oprogramowania, jak ich właśnie programiści. W rezultacie marnują czas i pieniądze na opracowywanie czegoś, co mogliby bez problemu kupić od dostawcy, który już wychwycił różne niedociągnięcia i udoskonalił swoje programy. Bezos wiedział jednak, co robi. Prawdopodobnie wiedział o programowaniu tyle samo, co ludzie, których do tego zadania zatrudnił. Z uwagą rozstrzygał, co należy kupić, a co stworzyć samodzielnie. Do podstawowej obsługi firmy oraz zarządzania danymi Bezos i jego programiści wybrali bazę danych Oracle, oferowaną przez Oracle Corporation. System sporo kosztował, ale był sprawdzony, wiarygodny i powszechnie używany przez wielkie korporacje do gromadzenia danych i zarządzania nimi. Właściwie należałoby stwierdzić, że jego zdolności znacząco przewyższały potrzeby wówczas malutkiej firmy. Bezos wierzył jednak w świetlaną przyszłość, a oprogramowanie Oracle miało mu umożliwić rozwój bez konieczności zmiany systemów. Davis i Kaffan również mieli to na względzie, gdy tworzyli własne oprogramowanie. Chcieli uniknąć konieczności zmiany systemów w związku z rozrastaniem się firmy. To bowiem kolejny problem typowy dla startupów. Jeff przywiązywał dużą wagę do kwestii poszerzania skali działalności, mówił Perry Hartman. Niemniej Oracle był systemem ogólnego zastosowania. Projektanci Amazona musieli go nieco rozbudować, aby przystosować go do oczekiwań firmy. W trakcie tych prac popełnionych zostało wiele błędów. Kaffan odpowiadał przede wszystkim za oprogramowanie strony internetowej, którą mieli oglądać i z której mieli korzystać klienci. Davis tymczasem koncentrował się na zapleczu, czyli systemach odpowiedzialnych za realizację transakcji i funkcjonowanie firmy. Ani Davis, ani Kaffan nie byli specjalistami w dziedzinie relacyjnych baz danych. Czasami udawało nam się coś odgadnąć, znacznie częściej jednak zdarzało nam się mylić, mówił później Davis. Mimo wszystko zespół musiał sam stworzyć oprogramowanie. Czy należy to uznać za przejaw dyrektorskiej pychy? Raczej nie. Ten zespół tworzył bowiem zupełnie nietypową firmę, jaka nigdy wcześniej jeszcze nie powstała. Skoro musiał już poświęcić czas na tworzenie własnych programów, postanowił zrobić to tanim kosztem. Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, w dużej mierze polegali na oprogramowaniu open source, czyli na darmowych programach takich jak system operacyjny Unix czy języki C lub Perl. Wszystkie one mogły działać na stacjach roboczych Sun, które kupił Bezos. Oprogramowanie open source tworzą hobbyści oraz profesorowie i studenci uniwersytetów. Jest ono powszechnie dostępne. Każdy może je też doskonalić i wzbogacać. Strategia open source upowszechniła się zresztą w wielu innych firmach z kategorii .com, w tym w Google. Programiści Amazona nie mieli doświadczenia w sprzedaży detalicznej, organizacji pracy biura ani oprogramowaniu przyjaznym dla klienta. Mimo to Jeff zdołał uzyskać od nich efekty godne przekazanych im opcji na akcje. Na szczęście znali się na oprogramowaniu open source, dzięki czemu mogli stworzyć niezbędne rozwiązania. Davis i Kaffan nadbudowali programy na darmowym systemie operacyjnym Unix, wykorzystując w tym celu darmowe języki programowania. W charakterze uzupełnienia dla systemu obsługi bazy danych Oracle trzeba też było stworzyć własną bazę, w której można by przechowywać informacje niezbędne do funkcjonowania firmy. Wykorzystali w tym celu system open source zwany DBM, Database Manager, stworzony w AT&T, a następnie doskonalony na University of California w Berkeley oraz w innych miejscach. Ten system trzeba było zmodyfikować, żeby działał na Unixie. Gdy firma rozpoczynała działalność w 1995 roku, jej baza danych książek obejmowała ponad 1 000 000 tytułów, co wymagało ponad 2 gigabajtów pamięci. 1000 najpopularniejszych książek zostało wprowadzonych do 25-megabajtowego systemu pamięci, zdolnego w krótkim czasie reagować na zapytania formułowane przez program DBM. Z uwagi na bazę danych liczącą ponad 1 000 000 książek, Jeff promował Amazon jako największą księgarnię na świecie. Był to ciekawy zabieg marketingowy. Ta deklaracja miała jednak niewiele wspólnego z prawdą. Przede wszystkim Bezos nie chciał, aby jego firma utrzymywała jakiekolwiek zapasy magazynowe. Uważał, że towar powinien jak najszybciej przechodzić przez jego ręce, być przyjmowany na stan i przekazywany dalej jeszcze tego samego dnia. W rzeczywistości zatem dysponował po prostu ogromną bazą tytułów i informacjami na temat poszczególnych książek. Miał zamiar pozyskiwać książki od wydawców czy dystrybutorów dopiero wtedy, gdy klient złoży zamówienie. Później w związku z rozwojem firmy musiał z tego celu zrezygnować. Uważał, że dzięki temu Amazon znacząco obniży swoje koszty stałe w porównaniu z fizycznymi księgarniami oraz firmami prowadzącymi sprzedaż wysyłkową. Deklaracja dotycząca 1 000 000 książek była też przesadzona, z tego względu, że nawet dystrybutorzy w danym czasie posiadali w swoich magazynach tylko około 300 tysięcy tytułów. Bezos zastosował również inny ręczny zabieg, mianowicie ogłosił, że Amazon ma w ofercie 1 100 000 książek, podczas gdy baza liczyła w istocie 1,5 miliona tytułów. Jak dowiedział się później od jednego ze swoich źródeł, pisarz Robert Spector, wartość została zaniżona, żeby Amazon mógł się później pochwalić liczbą 1,5 miliona książek i zasugerować w ten sposób, że oferta uległa poszerzeniu. Odwołując się do liczby książek rzeczywiście posiadanych w danym momencie na stanie, konkurenci Amazona mogliby z powodzeniem nazwać firmę jedną z najmniejszych księgarni na świecie. Tak naprawdę chyba dowolna z fizycznych księgarni mogłaby się pochwalić porównywalną ofertą, ponieważ one również mogły zamówić każdą książkę od jednego z dystrybutorów lub wydawców. Różnica polegała na tym, że Amazon szybko wynajdował odpowiednie tytuły w swojej autorskiej bazie danych i składał zamówienie szybciej niż jakakolwiek fizyczna księgarnia, w której zajmowali się tym ludzie odpowiedzialni za obsługę klienta. Programiści Amazona musieli natomiast stworzyć bardzo specyficzny system do obsługi magazynu, aby firma mogła śledzić drogę książek od wydawcy czy dystrybutora poprzez swój magazyn aż do klienta. Ponieważ firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową utrzymywały książki na stanie, zwykle posługiwały się jedynie 2 katalogami magazynowymi – na stanie lub na zamówienie. Bezosowi zależało na większej precyzji, więc Davis musiał napisać specjalny system do obsługi magazynu. Jeżeli firma Amazon posiadała już egzemplarz danej książki w swoim magazynie, obok tytułu umieszczano adnotację o możliwości wysyłki w ciągu jednego dnia. Jeżeli dystrybutor miał dany tytuł na stanie, system obiecywał uruchomienie dostawy w ciągu 2 lub 3 dni. Jeżeli dysponował nim Ingram, często udawało się zrealizować zamówienie w ciągu jednego dnia. Jeżeli książkę trzeba było zamówić od wydawcy, realizacja zamówienia mogła potrwać od tygodnia do 2. Jeżeli zaś nie można jej było pozyskać ani od wydawcy, ani od dystrybutora, obok tytułu pojawiała się adnotacja realizacja w ciągu 4 do 6 tygodni albo nigdy. Jeżeli nakład książki został wyczerpany, trafiała ona do kategorii być może nigdy. Bezos mimo wszystko próbował znaleźć taki tytuł i czasami udawało mu się pozyskać go od wydawcy albo innej księgarni. Dzięki czemu Amazon na początku swojego funkcjonowania zyskał sobie renomę księgarni skutecznej w poszukiwaniu książek. Ogólnie przyjmowano założenie, że należy szacować czas realizacji zamówienia ostrożnie, aby ewentualnie zaskoczyć klienta na plus, dostarczyć towar wcześniej niż on by się go spodziewał, a nie na minus. Nadal jednak niektóre żmudne zadania trzeba było wykonywać ręcznie. W związku z powyższym mały zespół programistyczny Bezosa miał nieustannie mnóstwo pracy. Na przykład na etapie poszukiwania książek Amazon posługiwał się bazą tytułów znaną jako Books in Print, publikowaną przez R.R. Boker. Każdą z dostępnych książek można było w niej znaleźć za pomocą numeru ISBN, International Standard Book Number. Lista zawierająca w sumie 1,5 miliona tytułów trafiała do wydawców, księgarń i bibliotek. Przeniesienie jej do bazy danych firmy Amazon przypominało trochę przenoszenie góry piasku za pomocą łyżeczki. W przeciwieństwie do dużych korporacji, Amazon nie dysponował bowiem potężnymi i drogimi maszynami, które mogłyby szybko te dane przetworzyć. Programiści mogli przenieść zaledwie 600 pozycji jednocześnie, co oznaczało, że w celu przekopiowania zawartości całej płyty ktoś musiał wykonać operację kopiowania i wklejania 2500 razy. Firma R.R. Boker przesyłała aktualizację tych materiałów co tydzień, a samo przenoszenie tych informacji zajmowało niemal cały dzień. Poza tym bazy danych nie zawsze zawierały wiarygodne informacje. Często podawały różne informacje na temat dostępności książek. W celu oceny rzetelności bazy zespół Amazona stosował więc prosty test. Zamawiano książki, żeby sprawdzić poprawność danej bazy. W ten sposób doszedł do przekonania, że pozycje klasyfikowane przez dystrybutorów czy wydawców jako brak na stanie często w istocie nie były już w ogóle dostępne z powodu wyczerpania nakładu. Natomiast informacje o wyczerpaniu nakładu zwykle okazywały się prawdziwe. Kolejny program dotyczył przyjmowania zamówień oraz płatności od klientów. Dla internetu, który dopiero niedawno został udostępniony dla celów komercyjnych, był to problem nowy. Mózgi z Amazona zastanawiały się, czy ludzie będą chcieli składać zamówienia i podawać przez internet numer swojej karty kredytowej. Być może woleliby korzystać z poczty e-mail, zadzwonić do firmy albo po prostu przesłać czek pocztą. Wiele się już mówiło o atakach hakerskich na firmy internetowe, podczas których złodzieje wykradali informacje na temat kart kredytowych. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydało się opracowanie rozwiązań dla każdego z możliwych wariantów. Z początku zespołowi wydawało się, że największe szanse powodzenia ma opcja e-mailowa, ponieważ liczebność użytkowników poczty e-mail dziesięciokrotnie przewyższała liczebność użytkowników internetu. Powstał zatem system zamówień e-mailowych. Klient mógł wyszukać książkę na stronie, ale resztę załatwiało się już drogą e-mailową. Amazon przyjął założenie, że to rozwiązanie bardziej przypadnie ludziom do gustu. Będą mogli złożyć zamówienie za pomocą e-maila, następnie otrzymają wiadomość zwrotną z terminem realizacji, a później prześlą tą samą drogą numer karty kredytowej. Zanim Amazon faktycznie rozpoczął działalność, internetowe szkiełko laboratoryjne rozrosło się już do tego stopnia, że system e-mailowy okazał się zbędny, a firma mogła polegać na zamówieniach składanych bezpośrednio za pośrednictwem strony www. Mniej więcej połowa klientów podawała numer karty kredytowej przez telefon. Niektórzy płacili też czekiem, ale zespół z zaskoczeniem obserwował, że rosnąca liczba klientów chętnie dokonuje transakcji bezpośrednio przez stronę. To oczywiście oznaczało, że trzeba koniecznie zadbać o bezpieczeństwo danych z kart kredytowych. Davis stworzył system, który określał żartobliwie mianem CC Motel w nawiązaniu do Black Flags Roach Motel, w którym karaluchy się meldują, ale nigdy się nie wymeldowują. Numery kart kredytowych można było wprowadzić do systemu, ale hakerzy nie byli w stanie ich stamtąd pozyskać. Rozwiązanie było proste. Nigdy nie wprowadzano danych z kart kredytowych do komputerów podłączonych do internetu. Dane te przenoszono na dyskietkę, a następnie na maszynę zajmującą się obsługą transakcji. We wczesnych latach zawodnych sieci komputerowych firmy nazywały to rozwiązanie siecią tenisówkową, rozwiązaniem awaryjnym na wypadek problemów z funkcjonowaniem sieci. Do komputera CC Motel podłączono jedynie modem telefoniczny, za pośrednictwem którego nawiązywano kontakt z firmami obsługującymi karty kredytowe oraz dystrybutorami książek. Wykorzystywano go zarówno do obciążania kart kredytowych, jak i do zamawiania książek od dystrybutorów. Najpierw składano zamówienie, aby upewnić się, że dana pozycja jest dostępna. Dopiero w dalszej kolejności obciążano kartę kwotą płatności. Mimo swej śmiesznej wręcz prostoty, ten pierwotny system sprawdzał się dosyć dobrze. Nie ulegało jednak wątpliwości, że z chwilą znacznego wzrostu zamówień trzeba go będzie zastąpić czymś innym.